Kochani siostry i bracia, tutaj zgromadzeni w tym przepięknym kościele, na tej przepięknej liturgii, z pięknymi śpiewami, z piękną orkiestrą, z pięknymi strojami, na pewno umęczeni po całotygodniowej ciężkiej pracy. Jak słyszę, to Polacy tutaj pracują, mają po dwie prace, nawet po trzy prace w Ameryce. Niektórzy mówią, kiedy oni żyją i przecież wykończycie się szybko. A trzeba żyć i dużo dobrego zrobić. Przed chwilą przyjechaliśmy z Leman. Byliśmy też tam na mszy świętej z Polakami. Także przepiękny kościół. Przepiękne kościoły polskie. A dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się działo? Dlaczego wy jesteście tutaj, chociaż ta dzielnica nie jest już polska? Przyjeżdżacie tu z różnych stron. Chicago, z przedmieść Chicago, nieraz daleko. I kościół jest pełen. To jest wasz kościół. Dlaczego tu jesteście? Bo wiara wam każe to. Bo serce wam podpowiada. Bo miłość w waszych sercach działająca mówi wam. Tak jak ojce, by trwać. By trwać. Dlatego i telewizja nazywa się nasza Trwam. Jestem, pamiętam, czuwam, trwam. Trwam w Chrystusie. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Powiedział Pan Jezus do Tomasza. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Polacy, gdy przychodzili na ziemię amerykańską, to natychmiast, gdy zarobili tych parę dolarów, budowali kościoły. I dalej budują kościoły. Dzisiaj o tej porze jest uroczystość. To nie Leman, tylko w Lombardzie. Muszę się uczyć tego wszystkiego. W Lombardzie wczoraj widziałem ten budujący się kościół. Kościół miłosierdzia. Teraz też Polacy budują kościoły. Teraz też Polacy ratują kościoły. Gdy przyjechałem tu przed kilku laty, powiedzieli mi, Polacy uratowali nie jeden kościół. Również ten Matki Bożej Anielskiej. To Polacy uratowali. To Polacy ratują kościoły i budują w byłym Związku Radzieckim. Idą tam. Dzisiaj usłyszeliśmy słowo Pana Jezusa. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. I co mówił? Komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. Głosi niesamowitą miłość, miłosierdzie. Polacy idą, przyjmują to posłanie i głoszą miłość Boga. Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy kanonizował w roku jubileuszowym siostrę Faustynę, tą bardzo prostą, skromną siostrę zakonną, niespecjalnie wykształconą. Tak skromną siostrę, że pamiętam, jeden z teologów i bardzo dobrych, pobożnych, bardzo wierzących, pamiętam jak mówił, może mnie dzisiaj słyszy w Polsce, mówił, tu mi najpierw kaktus wyrośnie, zanim ona będzie na ołtarze wyniesiona. Wyniesiona, jemu kaktus nie urósł. Pan Bóg tak wybiera. Wybiera miłość, która odpowiada na miłość. Wtedy, gdy ogłaszał ją świętą, siostrę Faustynę, wtedy też powiedział, daję ludzkości na trzecie tysiąclecie Boże miłosierdzie. Człowiek potrzebuje miłości. Człowiek potrzebuje miłosierdzia. Daję ludzkości. Daję ludzkości odpuszczenie grzechów. Chociażby te grzechy były jak szkarłat i twoja dusza nad śnieg wybieleje. W tej miłości, jeżeli człowiek otworzy serce na miłość. Ojciec Święty Benedykt XVI przed kilku tygodniami ogłosił przepiękną adhortację apostolską. Sacramentum Caritatis. Sakrament miłości. Myśmy się dzisiaj zgromadzili tutaj, by sprawować sakrament miłości. Ten sakrament miłości. I mówi Ojciec Święty, radzę wziąć ten dokument do ręki. Radzę. Wiecie, nieraz to tak jest, że ludzie szukają skarbów gdzieś daleko. Tam i tam, a ta perła leży obok. I to są te dokumenty, to są te słowa Jana Pawła II i Benedykta XVI. Tego nie poda żadna gazeta. Tego nie nauczymy się w telewizorniach. To są skarby. Jak człowiek przyjmuje te skarby, sam staje się niezwykle bogaty. I mówi Ojciec Święty. W sakramencie ołtarza Pan przychodzi do człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, stając się jego towarzyszem w drodze. W tym sakramencie Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka zgłodniałego prawdy i wolności. Skoro tylko prawda może nas uczynić wolnymi, to Chrystus staje się dla nas pokarmem prawdy. Z przenikliwą znajomością ludzkiej kondycji święty Augustyn zwrócił uwagę na to, iż człowiek działa spontanicznie, a nie z przymusu, kiedy staje wobec czegoś, co go pociąga i wzbudza w nim pragnienie. Pytając wtedy, co może człowieka ostatecznie od wewnątrz poruszyć, ten święty biskup Augustyn zawołał, czegoż dusza pragnie na sposób bardziej żarliwy niż prawdy. Każdy bowiem człowiek niesie w sobie niezniszczalne pragnienie prawdy, ostatecznej i definitywnej. Dlatego Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, zwraca się do wzdychającego serca człowieka, który czuje się pielgrzymem i spragnionym. Do serca tęskniącego zwraca się za źródłem życia. Do serca, które żebrze o prawdę. Jezus Chrystus istotnie jest prawdą i jednocześnie osobą, która pociąga do siebie świat. Jezus jest gwiazdą polarną wolności ludzkiej. Bez Niego traci ona orientację, ponieważ bez poznania prawdy wolność się wynaturza. Izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z nim wolność się odnajduje. W sakramencie Eucharystii Jezus ukazuje w sposób szczególny prawdę o miłości, która jest samą istotą Boga. I to jest ta prawda ewangeliczna, która interesuje każdego człowieka i całego człowieka. Dlatego Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością. Głosić miłość, głosić wolność, głosić pokój, głosić miłosierdzie, to głosić prawdę. Prawda nas wyzwala. Do miłości, do wolności, do pokoju. A tą najwyższą prawdą i najwyższym sensem człowieka jest sam Jezus Chrystus, który dzisiaj jest pośrodku nas i którego będziemy przyjmować. I On jest naszą mocą i On nam mówi. Dzisiaj mówi. Weźmijcie Ducha Świętego. Posyłam was. On odpuszcza nam grzechy. I mówi dalej, mówi ewangelista, wiele znaków innych jeszcze było. Niezapisane one są w tej księdze. Tyle znaków uczynił Jezus. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. I idąc przez tę ziemię, posłani nie wiadomo gdzie. Pewno gdybym pytał tak każdego z was, to czy kiedyś myśleliście, że będziecie tutaj? Z różnych stron wzięci. I w różne sytuacje posyła nas Jezus Chrystus. Do różnych ludzi. Do dzisiejszego świata. Mówiłem to w Radiu Maryja. Pozwólcie, że jeszcze raz zacytuję. Co powiedział o dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata Jan Paweł II tu na ziemi amerykańskiej w ostatnim swoim przemówieniu jeszcze jako kardynał, a później został wybrany już na Piotra naszych czasów. Co powiedział, mówiąc tu w języku naszym, polskim? Jak nas ostrzegał, trzeba to wiedzieć, żeby zrozumieć, co się dzieje dzisiaj. Co się dzieje w świecie i w Polsce? Jakie zamieszanie? Otóż w ostatnim swym wystąpieniu na ziemi amerykańskiej jeszcze jako kardynał powiedział Ojciec Święty: stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem. Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany opatrzności Bożej. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Żyjemy w czasach niesamowitej konfrontacji. I w tej konfrontacji niezwykle są wykorzystywane media, radio, prasa, telewizja. A ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Przyjmują to, jakby pili najczystszą wodę. Ba! Powtarzają to później. Żyją tym. Żyją tym, co jest przeciwko Kościołowi. Przeciwko człowiekowi. Konfrontacja. Ksiądz profesor Czesław Bartnik radzi czytać nasz dziennik. Radzę wam czytać nasz dziennik. W internecie możecie znaleźć. Myślę, że chcecie być mądrzy. Musimy być mądrzy. Musimy wiedzieć, rozumieć, co się dzieje. Co mówi między innymi w dzienniku, który jest dziennikiem jedynym ogólnopolskim, o czystopolskim kapitale. Zauważcie, w Polsce wydaje się, rozprowadza się dziennie w Polsce przynajmniej 1 700 000 egzemplarzy różnych dzienników. One nie są polskie. A ludzie co? Kupują, czytają i powtarzają. I zobaczcie, jak diabeł teraz działa. Rękami katolików zabija Kościół. Rękami Polaków zabija Polskę. Polskę od ponad 1000 lat chrześcijańską, katolicką. W kraju Jana Pawła II, największego z rodu Słowian i Polaków, największego papieża. Nie wiem, czy będzie jeszcze taki papież. Jak odszedł, już ludzie wołali santo subito, wkrótce święty, święty. Ile cudów się dzieje za jego przyczyną. Zobaczcie, jakie jest zwycięstwo szatana. My musimy o tym wiedzieć, żeby się uodpornić. Nie przerażać, ale uodpornić i być solą ziemi i światłem świata. I mówi ksiądz profesor Czesław Bartnik. Mówi o solidarności. Mówi, solidarność stała się wyraźnym prognostykiem, że zmartwychwstaniemy. Polska, że zmartwychwstanie. Powstawaliśmy z klęczek i podnosiliśmy głowy. W narodzie budził się duch wolności, wzajemnej życzliwości. I zdawało się nam, że już została odsunięta nasza płyta grobowa, jaką założyli nam bolszewicy. I w tej euforii nie zauważyliśmy, że oto ukradkiem zakładają nam jakieś nowe czapy obcej władzy. Właśnie po roku 1980 komunizm sowiecki, a za nim i polski postanowiły się powoli przereformować. Zaczęto więc przekształcać utopijny komunizm w neoliberalizm. Ślad za tym, w porozumieniu z Sowietami, komuniści polscy, czerwoni, grupy komunistów reformowanych, różowi, zaczęli przekształcanie kraju od zakładania firm kapitalistycznych i od prywatyzacji, to znaczy od grabienia mienia narodowego i państwowego przez nomenklaturę. Różnych działaczy społecznych i politycznych oraz przez zwykłych złodziei. I tak nową płytę nagrobną nałożyli nam postkomuniści grabieżcy. Żebyśmy się nie zorientowali, sprywatyzowano media, a więc radio, prasę, telewizję, internet, wszystko. Drukarnie, wytwórnie filmowe. Czyli poddano je ludziom przeciwnym wyzwoleniu Polaków jako ogółu społeczeństwa. Zresztą media te są narzędziem obcej władzy nad nami do dziś. Ale media nie wystarczały, choć ogłupiały faktycznie ogół naiwnych katolików. Na początku roku 1990 uchwalono w tajemnicy przed szerszym społeczeństwem pakiet ustaw społecznych, administracyjnych i gospodarczych, które dalej pozbawiały praw społeczność katolicką i jednocześnie przygotowywały grunt pod naszą oraz zachodnią ideologię antykościelną, antychrześcijańską, ateistyczną. Choć w sformułowaniach było to dobrze kamuflowane. Pojawiły się za nimi nieznane dotąd grupy profesorów i działaczy z gruntu liberalistycznych. To tylko fragment. Jeszcze do ręki nasz dzień. Dowiecie się tam dużo. Jedyny ogólnopolski dziennik polski, nie polskojęzyczny. Taka rzeczywistość. Dlaczego ludzie są tak zbałamuceni? Dlaczego, jak myślicie, mówią przeróżne rzeczy na nas? Może słyszeliście? Od czerwca 1997 roku zaczęliśmy zbierać wycinki z różnych gazet, tych większych, które są przeciwko Radiu Maryja. Tam jestem często też wymieniany. Wiecie, ile ich już jest do dzisiaj? Prawie 27 tysięcy. Tysięcy. A każdy wycinek trzeba pomnożyć przez te setki tysięcy nakładów tych gazet. A popatrzcie w internecie, co mówią. Jaka nienawiść, jakie kłamstwo. A popatrzcie w telewizjach, co mówią. W kabaretach, co mówią. A popatrzcie w radiach, co mówią. Może was to śmieszy. Kiedyś mnie pyta studentka jedna z naszej uczelni, bo założyliśmy też Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej i studiują również z Ameryki i z Kanady Polacy młodzi. Piękna uczelnia. Piękni ludzie. I chcemy, żeby oni kształcili się. Przyjdzie nowych ludzi plemię. Trzeba młodych ludzi kształtować, silnych, mądrych. Przed nami jeszcze długa droga do wolności, do prawdy. I powiedzcie, co robić? Pyta mnie ta studentka, jak ojciec to wszystko przeżywa? A ja chciałem, żebym powiedziała jaśniej. I mówię, ale o co chodzi? Co? A ona mówi, no to. Ale co? No to. Ale nie wiem, o co chodzi. No co? No to. Nie śmiała mi powiedzieć. Bardzo kulturalna. I wreszcie mówi, no jak ojciec to wszystko wytrzymuje? To kamienowanie przez media i w mediach. Ja odpowiedziałem, widzi pani, to nie jest mój problem. Mój problem to jest być z Jezusem. Pan Jezus powiedział wyraźnie, mnie prześladowali i was prześladować będą. To są współczesne metody zabijania. Ja modlę się o łaskę wytrwałości. I modlę się, żebym stanął przed Panem Jezusem i kiedyś powiedział, widzisz, Panie Jezu, wszystko robiłem, żeby być Ci wierny. Nie sprzedałem Cię nigdy. I nie odwróciłem się nigdy. Powiedziałem, to jest problem tych ludzi i ich trzeba zdobywać dla Chrystusa. Z tych szawłów niech stają się Pawły. Powiem wam kiedyś, może mnie słyszy ten człowiek, przesympatyczny. Co mamy w uczelni różne studia i podyplomowe. Jest tak, takie są też studia, jak pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej. Jak żeśmy to założyli, to powiedzieli, tak, to on był przeciwko Unii, a teraz pieniądze to chce. A ja powiedziałem, nie niemieckie, nie francuskie, nie żadne, tylko polskie. I to jest patriotyczny obowiązek odbierać te pieniądze, co Polska tam daje. Tak czy nie? Odbierać. I to robimy. I otóż ten człowiek siedzi, przy mnie, jeden tak, drugi, trzeci, rozmawiamy, jakaś przerwa była. On mówi, czy ojciec wie, kto, z kim ojciec rozmawia? A ja mówię, no wiem, z człowiekiem, bardzo sympatycznym, żeby ojciec wiedział, jak ja byłem przeciwko ojcu. Aż wreszcie powiedziałem, jak to? Ja sam muszę zobaczyć, co to jest, a nie to, co mi mówią w tych mediach. Mówi, bardzo dobrze. Dobra metoda. Prawdę szuka się u źródła, nie z plotek. Nawet gdyby to byli nie wiadomo jacy ludzie, znani, sławni, autorytety. Nigdy. Sprawdź. Dawniej mówili w Polsce, jak byłem chłopakiem, to mówili, miej ty chłopie rozum. Miej ty swój rozum. A dzisiaj bardzo często ludzie tak mówią, jakby mieli w głowie telewizory, a nie rozum. Trzeba wyrzucić te pudła i mieć rozum swój. Jest wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. I wy po to jesteście, ale i w świecie. Jest konfrontacja, jak nigdy dotąd. Mówił nasz ukochany Ojciec Święty tu w Ameryce. On widział, co się dzieje. Są przeróżne manipulacje. Co to jest manipulacja? Ksiądz biskup Adam Lepa, w tej chwili po zawale, pozdrawiamy go serdecznie i życzymy mu zdrowia. Wybitny znawca mediów mówi, co to jest manipulacja? Manipulacja jest to świadome, celowe i skryte działanie, by zafałszować obraz pewnej rzeczywistości. Ci, którzy to robią, robią to świadomie, mają cel, ale robią to tak skrycie, żeby ludzie tego nie zauważyli. Może pamiętacie, albo może inaczej, odwrotnie powiem, od ostatniej wiadomości, którą mi przekazali, ja tego nie biorę do ręki. Gazety wyborcze nie biorę nigdy do ręki. Musiałbym się myć. No. Nie wiem, czy bym wymył ręki. Tak samo nie biorę innych gazet do ręki. To by mi ubliżało. Ja jestem Polakiem. Polacy mieli godność, honor. Nie biorę nigdy jakiegoś Urbanowskiego nie, czy tych liberalnych nie, precz. Krzyżyk, Panie Jezu, nawróć ich. Oni też są Twoimi dziećmi. Nawróć ich, żeby nie kłamali. Nawróć ich. I co? Ale mówią mi, czy ojciec wie, że ojciec ma plażę prywatną? Gdzie? Ostatnio plażę prywatną. I mówią mi studenci, gdzież ta plaża? Plażę prywatną. Wiecie co, tak się ośmiałem. Słuchajcie, to mówcie im, że dla nudystów. No bo cóż im powiedzieć, no. Kiedyś powiedzieli mi, ni stąd, ni zowąd, gdzieś tam byłem, a tu, że ja jeżdżę Maybachem, samochodem, który jest, wszystko ma wewnątrz, taki ten samochód, że tylko fontanny brakuje. Ojciec Jan Król był wtedy w radiu i mówi, zaraz, co to znaczy? Do tego redaktora, do tej redakcji dzwoni. On mówi, no i co z tego? To już jest fakt prasowy. Osiągnęliśmy, co żeśmy chcieli. I co? I tacy katolicy, nawet którzy mają telewizor w głowie, a nie rozum, powtarzają. Ale wiecie co jeszcze? Ja musiałem się dowiedzieć, co to jest ten Maybach. Ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że jest taka nazwa samochodu. No i co? I ojciec Grzegorz, młodszy ode mnie, zna się więcej na technice i mówi mi, to jest taki samochód, najdroższy. Kosztuje 1 000 000 euro i więcej euro. Ale wiecie, co jeszcze było najlepsze? Przynieśli mi zdjęcie, moje zdjęcie przy Maybachu. Naprawdę. Tam była moja twarz. Moja twarz była. Tylko wiecie, co oni zrobili? Diabłu też się pomieszało. Otóż umieścili mnie tam w sutannie księdza diecezjalnego. Ja nie mam takiej sutanny. Z guziczkami, taka normalna. Ja mam habit inny, widzicie jaki habit. Przeróżne rzeczy. Teraz powiedzieli, że powiedziałem takie słowo. Takie słowo. Bo jak usłyszałem, to niezależnie od tego, kto to mówi, trzeba mówić prawdę. Niektórzy się oburzyli. Ksiądz tak mówi. No nie wiem, co wy na to. A cóż to ksiądz? Ksiądz ma mówić prawdę. A kto powie prawdę? Jak nie ksiądz. Kto będzie bronił Ewangelii, jak nie ksiądz? Kto będzie bronił przykazań, jak nie ksiądz? Spośród wszystkich przykazań jest przykazanie nie zabijaj. Jest przykazanie nie zabijaj. I dowiedziałem się, że pani prezydentowa zaprosiła do siebie takie feministki, że szkoda mówić. Myślę, że tam jest, tak obserwuję jedną, chyba jest. Pytałem jednego, kogoś, kto się zna na tym. Mówię, kim ona jest? Czy ona nie jest jakimś oficerem służb? Tak jest. Ona nazywa się redaktorem. Oficer. Dlaczego? Byłem przesłuchiwany nieraz i widziałem, jak oni pytali. To zachowanie już widzę. No i co? I między innymi zaproszona kobieta, która w przeddzień mówiła, żeby w Polsce wprowadzić eutanazję, a więc zabijać ludzi. Zabijać ludzi biednych, nieproduktywnych, ludzi starszych, ludzi cierpiących, zabijać. Mówię, nigdy tego nie. I powiedziałem, trzeba rozróżniać prawdę od kłamstwa. Trzeba rozróżniać dobro od zła. Trzeba rozróżnić, mieć ten zmysł powonienia. Szambo od perfumerii. Przecież to jest jasne. I powiedziałem, myśmy popierali to wszystko, co się w Polsce stało. I wierzymy, że się stanie. Myślę, że to jest tylko wypadek przy pracy. Tak jak i to, co się stało, że nie uchwalili tego, żeby ratować życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wierzę, że to się jeszcze stanie. Trzeba dużo jeszcze pracować nad świadomością wszystkich Polaków. Polska nie może wymierać. Nie zabijaj, to jest przykazanie Boże, ale to jest również sprawa prawa naturalnego. To jest również sprawa bycia albo nie być narodu polskiego. Przecież planuje Rockefeller, klub rzymski, przed iluś laty powiedział, że w Polsce ma być 15 milionów. Ile teraz, jak jest w Polsce? Ubywa Polaków. Żeby była normalna linia, żeby zachować liczebność taką, jak jest, trzeba na 100 kobiet 210 czy 220 dzieci, żeby było. A w Polsce jest 110. W Polsce rodzi się mniej niż we Francji. Mniej niż w jakimkolwiek kraju Europy. Polska umiera. Polska katolicka umiera. Szybko to się stanie. Czy szybko to się stało, że była dzielnica polska, a teraz są Meksyki? Szybko się stało? Szybko się stało. Wyjechali stąd Polacy. Ale przyjeżdżają do swojego kościoła. Tak samo szybko się stanie. I czy ja mam milczeć? Czy ja mam milczeć? Czy mam milczeć za tą cenę, że nie będą mnie opluwać? Chociażby mnie opluwali, nie wiem jak. Chociażby nie wiadomo co robili. Módlcie się, żebyśmy wytrwali, żebyśmy prawdę mówili. Każdemu. Z miłością. My nie występujemy przeciw. Ja pamiętam, jak wy żeście tu przyjmowali premiera na Trójcowie. Słuchałem tego w nocy, na żywo. I wierzę, i wierzymy, że się pozbierają i będą ratowali Polskę. Możemy się stać. I tak chcą, żeby ludzie się stali tak zwani poprawni politycznie. I dlatego jest atakowane Radio Maryja, że ono jest inne. Ale pamiętacie, jak kiedyś atakowali KUL? Bo on był inny. Czy trzeba się bać być innym? Nie. Pan Jezus powiedział, będziecie solą ziemi i światłem świata. A co jest? Sól. Nawet jak się posoli trochę na jakąś ranę, sól konserwuje, sól dodaje smaku, ale jak się posoli na jakąś ranę, to piecze, szczypie, prawda? A jak światło świeci, ono jest bardzo dobre, ale patrzy tak w światło, to ono razi. Czy my mamy się tym zniechęcać, że będziemy kogoś szczypali niechcąco, mówiąc prawdę? Albo że będziemy razili niektórych, będą się odwracać od nas? Bo mówimy prawdę? Nie. Pan Jezus powiedział, posyłam was jak owce między wilki. Idźcie i głoście. Posyłam was. Pan Jezus powiedział wyraźnie. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Nie jest uczeń nad mistrza. Potrzeba, abyśmy byli odważni. Do głoszenia prawdy trzeba mieć miłość, rozumieć wszystko, ale miłość mieć i odwagę. Chirurg jak robi operację, on ma odwagę. Niedawno wbiłem sobie tak niechcąco drzazgę w palec i chciałem to wyciąć. I no to co, tak po swojemu, po domowemu igłę do spirytusu salicylowego i wycinałem. Obok student, który niedługo będzie się żenił, siedział i już mdleje, bo widzi krew. No taka konstrukcja, dobry człowiek. Czy my mamy się tym martwić i ma być słabi i uciekać? Nigdy. Kochani, teraz jest taka tendencja, żeby być poprawnym politycznie. I otóż właśnie w czasie Wielkiego Piątku, podczas Drogi Krzyżowej przy Koloseum Ojca Świętego Benedykta XVI, może słyszeliście przy piątej stacji taki tekst. Teraz widzimy Jezusa pośród cesarskich znaków, sztandarów, orów, buńczuków władzy rzymskiej. Stoi pośrodku innego pałacu władzy, to znaczy w siedzibie gubernatora Poncjusza Piłata, postaci marginalnej i zapomnianej w dziejach Imperium Rzymskiego. A jednak jego imię rozbrzmiewa każdej niedzieli na całym świecie właśnie ze względu na ten proces, który teraz się dokonuje. Ucieleśnia on, ten Piłat, na pierwszy rzut oka brutalne okrucieństwo. Łukasz pisze o nim w swojej Ewangelii, iż nie zawahał się zmieszać w świątyni krew Żydów z krwią ich ofiar. I dalej, zauważmy, do Piłata dołącza również jeszcze inny rodzaj ciemnej i ulotnej władzy. Chodzi o bezlitesną siłę mas, manipulowanych przez ukrytych strategów, zawsze knujących w ciemnościach. Skutkiem tego jest ułaskawienie zabójcy Barabasza i skazanie niewinnego Jezusa. Pod presją opinii publicznej Piłat przyjmuje postawę, która wydaje się dominować w naszych czasach, to znaczy postawę obojętności, nieangażowania się, dbania o zachowanie politycznej poprawności. Dla świętego spokoju i własnej korzyści nie cofa się przed podeptaniem prawdy i sprawiedliwości. Jawna niemoralność wywołuje przynajmniej jakiś, choć nikły przejaw protestu. Tu natomiast mamy do czynienia z amoralnością, która paraliżuje sumienie, gasi jego wyrzuty i przytępia umysł. I tak obojętność staje się powolną śmiercią prawdziwego człowieczeństwa. Skutkiem jest ostateczna decyzja Piłata, jak mawiali starożytni Rzymianie. Obłudna i nieskora sprawiedliwość podobna jest do sieci pajęcznej, w której giną wpadające w nią muszki. Ale ptaki zrywają ją siłą lotu. Nie można być poprawnym i chować głowy w piasek. Jeżeli chodzi o prawdę, trzeba być odważnym. Ta pajęczyna kłamstwa i tej poprawności chwyta te muszki. Ptaki zrywają pajęczynę, a my pamiętajmy, że my jesteśmy spod znaku specjalnego ptaka, orła. My nie jesteśmy gęsi. My mamy myśleć. Szlachetne ptaki, orły szybują wysoko. A poeta powiedział, wielki poeta Mickiewicz powiedział o nas tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, orłem i krzyżem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I życzę wam tego z całego serca. I głoście Ewangelię. I dziękujemy, że wspieracie Radio Maryja. I zaobserwujcie, co to jest Radio Maryja. Sami. Sami. Nie z TVN-u. Teraz TVN, taki pobożny jak Gazeta Wyborcza, otwiera kanał religijny. O, obserwujcie. Dlaczego tak atakują nas? Dlaczego atakują tych, którzy mają media? Bo boją się prawdy. Dlaczego nas atakują? Jak jadę przez Polskę, dowiaduję się, bo tu widzę ludzi z południa Polski, przyjaciół. Podobno w Krośnie kiedyś mi mówili, że ja mam, już nawet zapominam, co ja tam mam. To mi mówili, że mam. Tak. Ojcze, co to? Ach, hutę szkła. Tak. Gdzieś tam stacje benzynowe. Gdzieś tam w Bydgoszczy mówią mi wieżowce. Przejeżdżam przez Włocławek, mówię, ten hotel to jest ojca. To ja mówię do tego człowieka, który jedzie ze mną, to niech pan tam idzie i powie, że ja powiedziałem, żeby pana przyjęli dobrze. I takie różne bzdury opowiadają. A dlaczego? Żeby księdza zniszczyć. Dlaczego tak księża atakują teraz? Dlaczego arcybiskupa Wielgusa tak zaatakowali? Sprytnie to zrobili. A kiedyś dowiecie się prawdy. Nigdy nie współpracował. Nigdy nie współpracował. Nawet mimo, że nagrał to. Pytałem go się później, czy ksiądz biskup brał jakieś środki. Dali księdzu biskupowi to nagrać. Dawali mi środki uspokajające. Co oni mi zrobili? Straszne rzeczy. To jest atak w Kościół. Pamiętajcie, Kościół trzeba kochać. A kto Kościół kąsa, powiedział Pius IX, ginie. Nie kąsajmy Kościoła. Kochajmy księży. Kochajmy się nawzajem. I kochajmy wrogów też. Ale trzeba wiedzieć, co jest co. Amen.